Proszę Państwa, ja wiem, że jestem w Warszawie, a nie w Berlinie, ale to, co miałem okazję tydzień temu przedstawić, tam ma odniesienie do tematu naszej konferencji. Uważam, że nie można sensownie dyskutować o problemach polskich bez szerszego tła. I dlatego ja oczywiście nie będę mówił po angielsku, chociaż mógłbym w tym towarzystwie. Proszę Państwa, chodzi tu o zależność pomiędzy stanem finansów publicznych, stabilnością gospodarki i wzrostem. Problem centralny dla wielu krajów, w tym Polski. Najpierw zacznę od uwagi, że miary konwencjonalne pomijają bardzo ważną część stanu finansów publicznych, który nazywa się implicit debt. Teraz do tego przejdę. Ale nawet jak popatrzymy na miary konwencjonalne, to trzeba na tym się skupić. Spending. Dyskusja o obciążeniach podatkowych bez zwrócenia uwagi na wzrost wydatków są kompletnym biciem piany. Proszę zauważyć, że jak rosła w skali historycznej relacja wydatków do GDP w krajach, prawie we wszystkich krajach rozwiniętych, i że ona wzrosła szczególnie wtedy, kiedy one były bogate, to znaczy lata 70. i 80., więc wzrost ten nie wynikał z biedy, tylko że można było łatwo finansować. Jaka część wydatków najbardziej przyczyniła się do wzrostu? Socjalne. Transfery socjalne. Więc jeżeli mówimy o stanie finansów publicznych, trzeba spojrzeć na wydatki ogółem i następnie na największą ich część wszędzie i najszybciej rosnącą po II wojnie światowej, to są wydatki socjalne. Nawiasem mówiąc, jest bardzo niedobry konwencjonalny podział na tych, co się zajmują polityką gospodarczą i tych, co się zajmują polityką społeczną. Dlatego, że ci jedni to są od rozdawania prezentów, ci drudzy, a ci pierwsi są od tego, żeby mówić nie. Tymczasem, jak za chwilę pokażę na danych, to rozbudowane, źle ustrukturyzowane państwo socjalne jest przyczyną wielkich problemów społecznych. Ale miary konwencjonalne nie mierzą całości finansów publicznych. Jeżeli sobie popatrzymy na takie proste zestawienie, to z jednej strony mamy dług explicite, w Polsce w granicach 55% PKB, ale mamy dług implicite. To są te obietnice legislacyjne, które nie mają postaci papierów wartościowych. To są wszystko, co jest w ZUS-ie na przykład. A po drugiej stronie mamy jakieś aktywa rządowe, duże na przykład ciągle w Grecji czy we Włoszech, i mamy przyszłe podatki. I we wszystkich praktycznie krajach rozwiniętych mamy nierównowagę, to znaczy ta lewa strona jest większa od prawej strony. W Polsce cięcie składek do OFE oznaczało przesunięcie pomiędzy explicit a implicit i różne inne szkody. I proszę zauważyć, że te długi implicit to są głównie zobowiązania socjalne zawarte w legislacji. I nawet przed kryzysem było wiadomo, że one są nie do utrzymania, bez groźby stagnacji całej gospodarki, bowiem jest, o czym było wiadomo, jest proces starzenia się. Teraz jakie są, jeżeli jest taka sytuacja, to jakie są opcje rozwiązania? Dobre i złe. No pierwsze, zacznę od dobrych, trzeba sprywatyzować majątek państwowy, żeby zmniejszyć ten dług publiczny i przerwać jego dynamikę. Po drugie, oczywiście reformy, które zredukują zobowiązania nie do utrzymania, bez zahamowania i stagnacji gospodarczej, i wzmocnią wzrost gospodarczy. Po trzecie, wzrost podatków. W sytuacji, kiedy te podatki do PKB są bardzo wysokie, jest to kontrproduktywne. Na dłuższą metę nie da to rozwiązania problemu i jest bardzo źle, że polska konsolidacja fiskalna opiera się głównie na wzroście podatków. O tym powiem. I wreszcie po trzecie, zmniejszenie długu explicite. W jaki sposób? Albo to się robi przez restrukturyzację długu, albo chyłkiem przez inflację. Dojdę zaraz do tego, czy można. Nie zalecam, ale przypominam, że to jest jedna. Teraz, jeżeli popatrzymy na stan finansów publicznych, to możemy wymienić dwa typy złej sytuacji. Przy czym pierwszy jest praktycznie niedostrzegany w Polsce, również wśród większości ekonomistów. Nie ma, jest bardzo niewiele badań, mówię, łączących stan finansów publicznych w Polsce z długookresowym wzrostem, nawet gdyby nie było kryzysu. A jest to bardzo ważny hamulec. I to się wiąże, proszę Państwa, ja to nazywam systematyczny hamulec wzrostu. Ten systematyczny hamulec wzrostu ma postać nadmiernie rozbudowanych i źle zbudowanych państw socjalnych, które istnieją prawie wszędzie w krajach rozwiniętych, również w Polsce, istnieją w wielu krajach mniej rozwiniętych, na przykład w Indiach czy Brazylii. I to jest to, co wywołuje wielkie problemy społeczne typu niskie zatrudnienie, strukturalne bezrobocie i tak dalej. Więc parę, cztery są cztery, ja nie mówię o każdym państwie socjalnym i nie stawiam dyskusji, albo jest, albo nie. Jakie? Jakie? Takie, które nie szkodzi. Czemu? No, nie szkodzi w postaci tworzenia bezrobocia. Nie wywołuje niskiego zatrudnienia, nie wywołuje niesprawiedliwych rozpiętości. Tu mamy raczej całą mitologię taką, że socjalne to jest dobre, a niesocjalne to jest złe. Otóż, proszę Państwa, to jest to, co powiem Państwu, to jest opiera się na ogromnej masie badań empirycznych. Po pierwsze, te rozbudowane państwa socjalne redukują bodźce do pracy i do oszczędzania. Sama masa badań. Po drugie, po pewnym czasie wywołują mnie ten wypaczone zachowanie prowadzi do tego, że jest zjawisko nazywane histerezys. Jak ktoś długofalowo jest bezrobotny, to traci zdolność do pracy. Po trzecie, po pewnym czasie zmieniają się normy społeczne. To, co było niedopuszczalne wcześniej, na przykład życie tylko i wyłącznie zasiłków, staje się normą. To pokazał wybitny ekonomista szwedzki Assar Lindbeck. Po czwarte, no to jest kompletnie niedostrzegane moim zdaniem. Nie dostrzega się tego, że ekspansja państwa socjalnego wypiera niepaństwowe sposoby rozwiązywania problemu. Na przykład NGOs rozmaite. No i mamy te cztery efekty rozbudowanego państwa socjalnego. To jest taki schemat analityczny, ale są inne konsekwencje bardzo słabo dostrzegane. Na przykład, co się dzieje, jeżeli jest wysokie strukturalne bezrobocie? Kto najbardziej jest poszkodowany? Grupy uchodzące za najsłabsze. Młodzi i kobiety. Badania OECD. Po drugie, to co mamy, w Polsce ukuło się pojęcie umowy śmieciowe, takie pogardliwe. To znaczy, że mamy podział na insiders and outsiders. Insiders to ci, których trudno zwolnić. Outsiders tych, których z dnia na dzień można zwolnić. Polska idzie w kierunku Włoch i Hiszpanii. Dlaczego? Bo zachowano nadmierną ochronę pracy insiders. Płaci kto za to? Młodzi. Po trzecie, mamy, no to jest w wielu krajach trzeciego świata, również w niektórych krajach bardziej rozwiniętych, one są regresywne, to znaczy idą bardziej do bogatych niż do biedniejszych. A ulgi prorodzinne, które wyrastają na takiej mitologii, że jak się rzuci pieniądze, będzie więcej dzieci. A kto to zbadał? Kto pokazał, że to jest w ogóle możliwe? Nie znam żadnego opracowania w Polsce. Otóż ulgi prorodzinne są regresywne, bo więcej pieniędzy trafia do bogatszych. Dalej mamy wiele badań na temat nadużyć. To jest to w Szwecji i tak dalej. I czas najwyższy po prostu opierać się na badaniach, a nie przestać uprawiać tę szkodliwą mitologię. No i oczywiście działać. Przepraszam bardzo, cofnę się. Co nie działa? Dobrze. A, przepraszam, używam tutaj tu niewłaściwego. Tu. Jeszcze chciałem Państwu pokazać, żeby nie być gołosłownym. Nie, muszę się cofnąć, przepraszam bardzo. To jest tylko próbka z wielu, wielu badań empirycznych prowadzonych od lat, które pokazują, w jaki sposób niektóre transfery socjalne ograniczają skłonność do, możliwość i skłonność do pracy i do oszczędzania i w ten sposób przyczyniają się do bezrobocia i osłabiają wzrost. To jest wielki problem Polski. Ten problem istniał przed kryzysem, istnieje również. Moim zdaniem bardzo mało do tej pory zrobiono. Dlaczego? No bo do tej pory, jak rozumiem, reformy oznaczały, może już nie teraz, krzywdy czynione ludziom. Teraz mamy inną wykładnię reform, zresztą zaraz to przytoczę. Reformy obejmują m.in. podwyżki podatków. Drugi kanał, czy sposób wpływu, drugi zły stan finansów publicznych, to jest taki, który prowadzi do załamania. Na przykład Grecja. I tu muszę zrobić krótkie wprowadzenie. Najpierw do tego, że problem zależności pomiędzy kryzysami a długofalowym wzrostem, długo, a nie krótkofalowym, jest bardzo słabo poruszany w literaturze ekonomicznej. Tymczasem wpływ jest ogromny. Tu jest ilustracja, to jest porównanie dwóch krajów. Hiszpania do niedawna i Meksyk. Proszę zauważyć, że w roku 1960 one miały taki sam poziom dochodu na głowę. Teraz w roku 2008 Hiszpania była dwa razy bogatsza. Ponad. Dlaczego? Z badań, które przeprowadziłem swoimi młodymi współpracownikami, wynikało, że główne przyczyny to jest seria kryzysów w Meksyku wywołanych złą polityką fiskalną i makroekonomiczną. Rozrzutność. To jest cena społeczna takiej polityki. Dyskutując o zależnościach pomiędzy złym stanem finansów publicznych, który prowadzi do kryzysu, który z kolei obniża trwale wzrost, trzeba moim zdaniem warto wyróżnić dwa typy kryzysów w zależności od ich dynamiki. Pierwszy typ kryzysu to prowadzi od kryzysu finansowego czy bankowego do kryzysu fiskalnego. Na przykład Irlandia, czy Wielka Brytania, czy kraje nadbałtyckie do niedawna. Drugi to jest prowadzi od kryzysu fiskalnego do kryzysu bankowego. Przykład Grecja. Teraz parę słów na temat każdego z tych dwóch typów kryzysu. Taka typowa dynamika pierwszego typu to jest taka, że mamy nadmierny wzrost kredytu czy innych form zewnętrznego finansowania w sektorze prywatnym. To najpierw prowadzi boom. W czasie boomu rosną wpływy podatkowe sztucznie. Po boomie następuje załamanie. Nie zawsze, ale często. To prowadzi do recesji. To wywołuje kryzys finansowy. To przerzuca się, z kolei kryzys finansowy prowadzi do problemów fiskalnych, bardzo widocznych, co jest w Grecji. I możemy mieć różne tam sprzężenia zwrotne. To jest wielkie pytanie, co leży u podłoża takich bardzo silnych boomów w sektorze prywatnym, bodaj dominująca w publicznej opinii. Pogląd to jest to, że to są jakieś nieuchronne załamania rynków, nieempiryczne. Zaraz do tego przejdę. Otóż jeżeli popatrzeć na badania empiryczne i oprzeć je tej całej retoryce antyrynkowej, to można wymienić co najmniej 9 przykładów złej polityki gospodarczej, czy do banków centralnych, czy złych regulacji, które się przyczyniają do boomu w sektorze prywatnym, a następnie do załamania itd., itd. To zostawię na boku. Chcę powiedzieć, że do tej pory moim zdaniem nie wyciągnięto należytych wniosków właśnie z tego, że u podłoża głębszych boomów i kryzysów leży zła polityka gospodarcza, czy banków centralnych, czy państw. Co więcej, utrzymano złe rozwiązania, na przykład to, co było absurdalne, a jest jeszcze bardziej absurdalne, a mianowicie, że pożyczanie państwom jest nieryzykowne, w związku z tym ma zero ryzyka. Uwaga, złego Bazyleja III, do Bazyleja II są międzynarodowe porównania. Pogląd, że gospodarka prywatna jest immanentnie prowadzi do załamań i że władze publiczne muszą przychodzić jako ten, co ratuje, jest ideologiczny, to znaczy nie ma oparcia w badaniach, ale jest bardzo wpływowy, bierze się od Keynesa. A Keynes jest ciągle żywy. Dobrze. Przepraszam bardzo, tu mi coś zaczęło to urządzenie. Tu. Ja muszę się cofnąć. Przepraszam bardzo. Nie, odwrotnie, przepraszam. To jeszcze przejdę. Okej. To jest z kolei dynamika kryzysu, który zaczyna się od kryzysu fiskalnego. Z czego się to bierze? Systematycznego overspending, to znaczy systematyczne zbyt duże wydatki w stosunku do gospodarki. Jakie wydatki? Zawsze socjalne. Nigdy się nie zdarzyło, wedle mojej wiedzy, żeby nadmierny wzrost wydatków miał postać innych wydatków niż socjalne. To nie są wydatki na kulturę, nawet na zbrojenie, zawsze socjalne. Grecja, Portugalia to są najbardziej jaskrawe przykłady. Z czego się to bierze, jak poszukać głębszych przyczyn? Zniszczycielskiej konkurencji w systemie politycznym. No proszę zauważyć, jak wygląda konkurencja w Polsce do tej pory. Kto więcej da? Kto jest większym świętym Mikołajem? Przy słabych ograniczeniach konstytucyjnych, czy generalnie legislacyjnych. Całe szczęście, że w Polsce mamy zapisane te 60%, ale nie uchroniło nas do tego, że doszło do 55%. Byłoby gorzej bez tego. Co co wzmaga to? No i że łatwo można sfinansować. Windfall gains. I nawet w krajach rozwiniętych do niedawna, jeżeli pojawiały się takie nadzwyczajne zyski, na przykład odkrycie złóż gazu, brzmi to złowrogo w perspektywie gazu łupkowego w Polsce, to w Holandii w latach 70. doprowadzono do kryzysu przez nadmierne wydatki socjalne. A dlaczego takie windfall gains pojawiły się w strefie euro, w Grecji, Portugalii, do pewnego stopnia Hiszpanii, we Włoszech? Bo obniżono stopy procentowe, bo łatwiej się zadłużać przy słabych ograniczeniach albo nieistniejących. Doprowadziło to do systematycznego wzrostu wydatków socjalnych, do nagromadzenia się problemów, które przerzucają się na system bankowy, bo no, kto kupował greckie obligacje w pierwszej kolejności? Greckie banki. Dlatego, że były greckie, czyli swoje, nasze. Nasze kupują nasze obligacje. To a propos polonizacji banków, czyli w cudzysłowie udomowienia. No i to są przykłady tych krajów, które się doprowadziły do takiej sytuacji. Teraz bardzo krótki przegląd. Jeżeli dochodzi do nagromadzenia bardzo silnych problemów fiskalnych, czy to ze względu na wcześniejszy boom w sektorze prywatnym, czy ze względu na rozrzutność systematyczną w sektorze publicznym, to jak się z tego wychodzi? To jest też taki krótki przegląd. Po pierwsze, i o tym jest mnóstwo mowy, przez kredyty ratunkowe. To są kredyty na razie, tak? Fundusz walutowy, powołano nowe instytucje, tutaj. I proszę zauważyć, że prawie cała dyskusja sprowadza się do tego, że będą dostatecznie duże kredyty ratunkowe, tak jak gdyby same kredyty ratunkowe mogły ratować na dłuższą metę sytuację. A nie mogą. Tu, proszę Państwa, druga rzecz, i to jest niezwykle mocne, w wielu krajach, to jest, żeby bank centralny zaczął kupować obligacje rządowe. I tu mamy dwa możliwe rozwiązania. Pierwsze, bez inflacji, co wydaje mi się na dłuższą metę bardzo mało prawdopodobne. A drugie, z odroczoną jakąś inflacją. Przy czym historycznie rzecz biorąc, to redukowano długi publiczne przez inflację w warunkach sparaliżowanego sektora bankowego. Nazywa się repress, to znaczy kontrola, że stopy procentowe, jakie uzyskuje się z oszczędności, są niższe od inflacji. Czyli to jest podatek na oszczędzających. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Teraz tu chcę zrobić dygresję. Jestem zdumiony, muszę powiedzieć, tymi niesłychanymi naciskami na Europejski Bank Centralny, że po prostu zaczął drukować pieniądze i problem rozwiązany i z ubolewaniem wśród tego całego chóru odnajduje naszego ministra finansów. I zadaję takie pytanie. Jeżeli jest takie bezdyskusyjne, że Europejski Bank Centralny po prostu będzie kupować obligacje rządowe, to kiedy pojawią się naciski na Narodowy Bank Polski? Skoro nie ma problemu z tym, że Europejski Bank Centralny ma ratować, to co za Narodowym Bankiem Polskim? Otóż wreszcie dochodzi do otwartej redukcji długu, która jest albo jednostronna i to się nazywa default, albo negocjowana, tak jak w przypadku Polski, 1991 rok. I wreszcie to, co jest jedyne dobre rozwiązanie, to jest konsolidacja przez reformy. Jeżeli jest nieudana, bo jest pakiet niewłaściwy lub niewystarczający, no to wracamy tu square one, tak? Powtarza się. Jeżeli jest udana, no to problem jest rozwiązany tak długo, jak długo nie dojdzie do następnego cyklu rozluźnienia polityki fiskalnej, bo będą lepsze czasy. Proszę zauważyć, jak były gorsze czasy w Polsce, był plan Hausnera. Ale jak nastały trochę lepsze czasy, rozmontowano plan Hausnera. A teraz płacimy cenę, między innymi tego. Podwyżka podatków, czyli jak się okazuje, teraz się nazywa to reformą. Jaki komentarz krótko? Proszę, wiadomo z ogromnej literatury, że wszystkie kredyty ratunkowe mogą co najwyżej kupować czas, ale nie rozwiązują problemu. Bo trzeba usunąć źródło zaniepokojenia odnośnie tych krajów, w stosunku do których rynki tracą zaufanie. Czyli reformy w tych krajach. Jest ogromna literatura na temat Funduszu Walutowego, który jest pewnie najbardziej kompetentną organizacją ratunkową. Czy per saldo on pomaga, czy szkodzi? Dalej, korzystanie tego kanału wydaje mi się, jak sądzę, nieprawdopodobne, żeby można było się cofnąć do systemu finansowego istniejącego jeszcze 30 lat temu. To, co jest kompletnie niedostrzegane, mam wrażenie, to jest takie, Zwykle dyskusja się toczy w kategoriach. Rozwiązanie krótkookresowe, długookresowe i częściej każdy się skupia na krótkookresowym i na czym się skupia? Na bailout. A nie dostrzega się podstawowego faktu, że rynki finansowe, choć niedoskonale, to reagują jednak na to, co się dzieje w gospodarce poszczególnych krajów. Stopy procentowe od odsetek, od obligacji rządowych w Bułgarii, w krajach nadbałtyckich, były niebotycznie wysokie w 2009 roku. Kilkanaście procent. Teraz są niższe niż we Włoszech. Dlaczego? Bo zrobiły reformy. Dlatego mogę przejść, że Państwo się interesujecie. Więc to, co się robi, polityka strukturalna, konsolidacja, jeśli jest wiarygodna, ma również skutki krótkookresowe, a nie tylko na dłuższe metę systematyczne. Wreszcie proszę, chcę zauważyć, że takie popularne określenia jak zarażanie, domino efekt, to są analogie, które w dużej mierze są wprowadzające w błąd, bo one sugerują, że każdy może się zarazić bez względu na swój stan zdrowia. Jeśli tak byłoby, to Niemcy powinni płacić tyle, co Grecy, jak tak się łatwo zarazić. Rynki jednak odróżniają, choć nie zawsze doskonale. I wreszcie, jeżeli się robi za małą albo źle zbudowaną konsolidację fiskalną, to oczywiście to chybia i wtedy mamy zwiększone naciski na bailout. Krótka dygresja, ale wydaje mi się ważna, a propos tych masowych nacisków na to, żeby Europejski Bank Centralny drukował pieniądze. Chcę zauważyć, że to jest oparte na trzech chwytach retorycznych. Nie merytorycznych, retorycznych. Pierwsze to jest stretching, czyli się rozdyma pojęcie lender of last resort, czyli pożyczkodawca ostatniej instancji. Nie ma w żadnym podręczniku, to sprawdziłem, definicji, w którym lender of last resort dotyczy by również państw. Czyli mamy to samo określenie w stosunku do kompletnie nowej sytuacji. Po drugie, to się nazywa po angielsku framing. Znaczy przedstawia się wybór w taki sposób, że wydaje się, że oczywiste jest. Bo mówi się, jeśli Europejski Bank Centralny będzie drukować pieniądze, to będzie katastrofa. I się zawiesza głos. No, katastrofa jest zawsze gorsza od czegoś, co się proponuje. To jest chwyt retoryczny. Wreszcie po trzecie, niektórzy mówią, no jak to? Fed to robi, Bank Anglii to robi. To w czym problem? Sama wzmianka o przykładach nie rozwiązuje problemu oceny. To jest pomylenie trybów. Czy ma być, czy jest. I teraz bardzo krótko. Uważam, i tu jestem, nie jestem jedyny na szczęście, że masowe drukowanie pieniędzy przez Europejski Bank Centralny po to, żeby kupować obligacje krajów w problemach, to byłby najgorszy rodzaj pomocy ratunkowej. Najgorszy. Dużo lepszy już jest fundusz walutowy. Dużo lepsze są te instytucje europejskie, dlatego że tu mamy tak najgorszy problem ryzyka moralnego, bo właściwie nieskończony już może drukować. Po drugie, tylko ten sposób bailout rodzi ryzyko inflacji, a także stymulowania bąbli spekulacyjnych, co już się dzieje. To jest polityka Fedu. Po trzecie, to jest problem zaufania. Po czwarte, wyobraźcie sobie Państwo sytuację, i to już jest problem Fedu w tej chwili. Jeżeli bank centralny mówi kupię, jeżeli coś zrobicie, to on się stawia, a nie dam wam pieniędzy, jeśli czegoś nie zrobicie. I to jest w stosunku do parlamentów i rządów. On zyskuje niesłychanie mocną sytuację polityczną wbrew konstytucji tak naprawdę. I zaprasza naciski polityczne. Następny etap najprawdopodobniej to opanowanie przez polityków tak potężnego banku centralnego. I wreszcie, proszę państwa, jeden z problemów Unii Europejskiej to jest to, że łamano traktaty. I główny problem, jak odzyskać zaufanie. Jak sprawić, że nowe traktaty będą traktowane jako nienaruszalne. Masowe drukowanie pieniędzy przez bank centralny byłoby jaskrawym złamaniem traktatów. Kompletnie, te wszystkie rzeczy są kompletnie niedostrzegane przez tych, którzy uważają, co to za problem. No dobrze, tu jest krótka spojrzenie, jest bardzo mało badań porównawczych na temat Japonii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które uprawiają tą politykę drukowania pieniędzy po to, żeby kupować dług publiczny. Ale nawet taka pobieżna analiza pokazuje, że to nie jest darmowy lunch, a koszty pojawiają się później. Na tym polega problem, że często się pojawiają później. W Wielkiej Brytanii inflacja już jest 5%. Mimo spowolnienia. W Stanach Zjednoczonych jest 3%. Mimo spowolnienia. Dochodzę, proszę Państwa, bardzo krótko do, przepraszam, jeszcze mam 10 minut, do tego, co jest właściwym rozwiązaniem, jeśli ma właściwy kształt. To są reformy dzięki którym przyspiesza się wzrost, uzdrawia się finanse publiczne. To jest też bardzo duża literatura na ten temat. Bardzo mało znana w Polsce. Po pierwsze, kiedy takie konsolidacje i reformy kończą się sukcesem, to znaczy nie załamują się? Wtedy, kiedy oparte są głównie na reformie wydatków, czyli ograniczenia tych wydatków, które szkodzą rozwojowi, bo zniechęcają do pracy, do oszczędzania itd. Jeśli natomiast to jest głównie oparte na podwyżkach podatków, szanse sukcesu są mniejsze. Z tej perspektywy trzeba spojrzeć na dostosowania w Polsce. One są głównie oparte na wzroście podatków. Łącznie z podwyższeniem, z odcięciem składki do OFE, którą w terminologii ESA zalicza się do podwyżek podatków. Nawiasem mówiąc, raz podwyższone stawki podatków rzadko są cofane. Jeśli nie miały być cofane, to znaczy, że Polska trwale wejdzie na wyższy poziom fiskalizmu. Tylko próbka wielu badań. Czasami się zdarza, choć nie zawsze, że w pewnych sytuacjach, kiedy jest brak zaufania do perspektyw finansów publicznych i dzięki programom, które są radykalne i skupiają się na ograniczeniu najbardziej szkodliwych podatków, zdarza się coś, co przeczy takiemu prostemu keynesizmowi, mianowicie, że ograniczanie deficytu przez ograniczanie wydatków pobudza popyt prywatny, zwłaszcza inwestycyjny, a także konsumpcyjny, przez czynniki zaufania i wzrostu konkurencyjności. Jest ogromna literatura na ten temat. Keynesiści temu zaprzeczają zwykle, choć empiria jest. Nie twierdzę, że w każdym przypadku tak się może zdarzyć, ale bywa taki wybór. I to ostatnio pokazał wybitny ekonomista włoski Corsetti. Kraj stoi przed wyborem. Jeżeli będzie próbować stymulować, to będzie spadek gospodarki. Jeżeli będzie ograniczać deficyt, to też będzie spadek gospodarki. Grecja na przykład. Bo jeżeli będzie próbował stymulować gospodarkę, wzrost wydatków, będzie płacił niesamowicie wysokie stopy procentowe. Czyli w obu przypadkach. Bo to z punktu widzenia dłuższej perspektywy lepsza jest contraction a recontraction. Dobrze, to jest próbka badań. Dlaczego Grecja? Pytanie. Do tej pory wzrost gospodarka się kurczy. Dlaczego nie ma efektów niekeynesowskich? Najprawdopodobniej z tych powodów, które tu są wymienione, małe dostosowanie, głównie wzrosty podatków, mało reform po stronie wydatków, realna, czyli gospodarka po stronie podaży, mało zreformowana, nie jest sprywatyzowana prawie niczego, mimo dużego majątku państwowego, no i oczekiwania na kolejne redukcje długu. Czyli duża niepewność. Nawiasem mówiąc, zauważyłem taki pospolity błąd myślowy. Mówi się tak, a w Grecji ograniczyli wydatki, a dochód narodowy spada, więc ograniczanie wydatków jest przyczyną spadku dochodu narodowego. Wiemy, że to jest pospolity błąd, jeżeli to się zakłada jako pewnik, ale bardzo często się tak mówi, nie patrząc na te inne czynniki. Jaka jest struktura programu, co się dzieje po stronie podaży i tak dalej. To już może dokończę. Proszę Państwa, na końcu, po tym przeglądzie, może powiedziałbym jeszcze parę słów, jak z tej perspektywy widać to, co się działo w ostatnich latach w gospodarce polskiej. Parę uwag do dyskusji. Po pierwsze, i na to zwrócił uwagę m.in. profesor Gomułka, w Polsce, mimo korzystnego do tej pory kształtowania się PKB, mieliśmy ogromny wzrost deficytu. Z 1,7 chyba w 2007 roku, tak, czy 8, 1,8, okej, do ponad 7. Za to nas wychwalał Fundusz Walutowy, że zastosował się takie ogromne stymulowanie keynesowskie. Minister finansów nie był z tego specjalnie zadowolony, ale to nastąpiło. Ogromny, i to wymaga, dlaczego przy tak korzystnym kształtowaniu się PKB mieliśmy tak ogromny wzrost deficytu, za co płacimy teraz cenę? Otóż, proszę Państwa, trzeba patrzeć na poprzednie lata. Jak ktoś ma krótką pamięć, to płaci za to cenę. Otóż to, że mieliśmy taki ogromny wzrost deficytu w znacznej mierze wynikało nie tylko i nie tyle z obniżek podatków, które były zrobione w latach w końcówce rządów poprzedniej koalicji, ale po pierwsze z rozmontowania planu Hausnera, między innymi zmiany formuły indeksacji, a to są miliardy. Teraz się próbuje tylnymi drzwiami do tego wrócić.
To są lata 2004-2007, tak? Dalej, z podwójnego bycikowego, to jest wspólny sukces ówczesnej opozycji. Przesunięcia redukcji przywilejów emerytalnych ileś miliardów co roku, wyłączenia górników z powszechnego systemu emerytalnego i parę innych rzeczy. To wszystko podbijało wydatki. Następna i obniżki podatków, to spowodowało, że jak nastąpiło spowolnienie, wybuchł deficyt. A w latach 2007-2010 czy 2011, jakie mieliśmy ruchy, które podwyższały deficyt, podwyższały wydatki. Dopuszczenie do tego, że rosła administracja publiczna w dużej mierze w samorządach, to są miliardy złotych. Systematyczne podwyżki płac do nauczycieli bez żadnej reformy, to znaczy z żadnych korzyści dla uczniów. I to warunka, kiedy liczba uczniów systematycznie spada od lat, a liczba nauczycieli nie. Ile to kosztuje co roku? Szacunkowo 6 miliardów. Co roku. To nie jest jednorazowe. Co roku. Ile dostaliśmy z podwyżek VAT-u? Mniej niż 6 miliardów. Czyli całe podwyżki VAT-u nie wystarczają do tego, żeby sfinansować te podwyżki, które nie są reformami. One niczego nie poprawiają. No, bo nie poprawiają bodźców. I tak dalej. I teraz z tego powodu wchodzimy w taką sytuację, w której mamy podbity pułap wydatków i teraz trzeba spojrzeć z perspektywy wielu, wielu badań, jaka jest struktura dostosowania, programu dostosowawczego w Polsce. To znaczy, że jest bardzo dobrze, że my ograniczamy deficyt. Jest bardzo niedobrze, że ograniczamy to przez podwyżki podatków. Z punktu widzenia szans sukcesu i wzrostu, podwyżki podatków to jest podbicie składki emerytalnej. Warunka, kiedy chce się, żeby było mniej bezrobocia, to jest ruch kontrproduktywny. Mówiłem o VAT-cie i tak dalej. Nie twierdzę, że wszystkiego podwyżek dałoby się uniknąć. Nie. Uważam, że należałoby na przykład bardziej radykalnie wyeliminować ulgi podatkowe, ale przeznaczyć to na ograniczenie deficytu. Ale duża część tych podwyżek to jest cena, która jest płacona za to, co się działo w poprzednich 7 latach. I może chcę tylko zauważyć taką właśnie zmianę terminologii, bo ile poprzednio reformy były złe, bo z definicji były krzywdą dla ludzi, to teraz reformy oznaczają wszystko. Tu zacytuję, to jest omówienie przedstawienia budżetu. Nie jestem pewien, czy to, co tutaj jest, to jest gazeta wyborcza, to jest pogląd ministra, czy pogląd dziennikarza. Ale zacytuję, bo jest ważne, jakich terminów używamy w debacie publicznej. Otóż jest mowa najpierw o celach, które mają być, są szczytne, słuszne, a potem o środkach. W osiągnięciu tych celów mają pomóc reformy na krótką metę. Zastosowanie, reguła wydatkowa, ok. Podniesienie składki emerytalnej, podwyża akcyzy na paliwa, zamrożenie płac w budżetówce, załatanie dziur w podatku Belki. Czyli reformy to również podwyżki podatków. Chcę na koniec powiedzieć, że tak, im mniej reform, im więcej antyreform, jak ograniczenie składki do OFE, tym więcej podwyżek podatków. Im więcej podwyżek podatków, tym gorsze perspektywy wzrostu. Dziękuję bardzo.